swoje słowo, że możemy je czytać, rozpoznawać Jego wolę. To jest tak ważne, że to chodzi o nas. Nie chodzi to, powiedzmy, jakiegoś, powiedzmy tam, nie wiem, jak się w Stanach nazywają Janki, Johna, czy chodzi to o jakiegoś zwykłego Mariana, czy Leszka, czy kogoś innego. Chodzi o nas po prostu. Każde słowa, które mówi do nas Bóg, to one są skierowane do nas. I tak bardzo cenne jest to zrozumieć i tego się uchwycić. Panie, to o mnie i do mnie. To dla mnie ma taką wartość, to co mówisz. Znaczy, czytał tutaj z Tymoteusza to pouczenie Pawła do Tymoteusza. I chciałem przeczytać z Ewangelii Jana, 2 rozdział i 17 wiersz. Kiedy Jezus powypędzał tych wszystkich ze świątyni, którzy tam czynili jarmark z tego miejsca, które przynależne było do modlitwy, do obcowania, przebywania przed obliczem Bożym, do korzystania z tej wielkiej Bożej łaski. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Żebyśmy się tak zastanowili nad naszym Panem Jezusem. Pan Jezus powiedział: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Pożera to znaczy dosłownie. Całe moje wnętrze jest jakby spragnione, jest pożerane po kawałku. Nie mam chwili spokoju, nie mogę spokojnie ustać. Nie mogę przebywać w Twoim domu i widzieć to wszystko. Nie mogę po prostu. I w tym momencie Jezus chwyta i wyrzuca ich wszystkich. Po prostu nie może. To jest niezgodne z duchem obecnym w Jezusie Chrystusie. Przebywanie w takim miejscu i zgadzanie się na to. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Gdybym tego nie zrobił, zginąłbym. Tak jak i prorocy mówili, że chciałbym zatrzymać, lecz nie mogłem, ponieważ to mnie paliło jak ogień i musiałem otworzyć swoje usta, by wypowiedzieć słowa Boże. Nasz Pan powiedział, że żarliwość o dom Twój pożera mnie. Gdyśmy czytali list do Filipian, widzimy, że Jezus Chrystus był w niebie i nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz uniżył się i stał się człowiekiem. Przyszedł na ziemię i rzeczywiście stoczył bój z diabłem o nas. To się rzeczywiście dokonało. Ta walka była bardzo mocna i zdecydowana. Kiedy czytamy Ewangelię i poznajemy życiorys naszego Pana tutaj na ziemi, widzimy, że diabeł nie przebierał w środkach, żeby go zniszczyć, żeby go wciągnąć w cokolwiek innego, że to był bój o życie. Popatrzmy, Pan Jezus był narażony na grzechy tak jak i my. Był w takim samym ciele. Co zrobił? Gdyby zgrzeszył, co by się stało z naszym Panem? Wiedział, że grzech oddzieliłby go od Boga. Musiałby ponieść konsekwencje grzechu, śmierć. Kto jeszcze byłby w stanie później przyjść na tą ziemię, żeby nas uratować? Wiemy, że On jest jedynym Bożym Synem. A więc On jedynie mógł nas uratować. I przyszedł stoczyć rzeczywiście bój. Żarliwość o dom była tak mocna, że nie wziął udziału w żadnym grzechu. Chodził w czystości. Diabeł kusił go przez różne rzeczy, przez oskarżenia, przez jakieś fałszywe takie pociągnięcia w swoją stronę. Widzimy, wiemy, nauczycielu, żeś taki zawsze pełen prawdy, że nie ma względu na osobę, a powiedz nam teraz. I tak przez pychę może się uda, że może w tym momencie wpadnie w pychę i będzie taki szczęśliwy, że ludzie oddali mu chwałę. Lecz nasz Pan powiedział, że On nie szuka chwały u ludzi. Jedyna chwała, która go interesuje, to jest chwała Boga Wszechmogącego. W czym mógł okazać to, że szuka tej chwały? W tym, że zdobył nas dla Boga. Odkupił nas swoją krwią, drogocenną krwią. Oddał chwały Bogu. Że nie uległ diabłu. Że chodził z uczniami. I dokonywały się dzieła na tej ziemi. Dzieła głoszenia o Królestwie Bożym. Widzimy, że był żarliwy i nie pozwolił żadnemu z nich zrobić krzywdy, prócz jednemu, synowi zatracenia, Judaszowi, który poniósł konsekwencje za grzechy, za to, że grzeszył, chodząc z Jezusem. Temu go wydał diabłu. Innych nie pozwolił dotknąć. Nie pozwolił zniszczyć. Widzimy Piotra, załamanie Piotra, lecz Jezus mówi, ja prosiłem za tobą. Ja już się wstawiałem, nim żeś to uczynił. Już się wstawiałem, abyś nie zginął. A kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Żarliwość o nas poprowadziła Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyż. Zwróćmy na to uwagę, że nasz Pan przyszedł nas uratować. Byliśmy w dole zagłady i nikt nie mógł nam podać ręki, ponieważ wszyscy tam byliśmy. Nie było człowieka na ziemi, który mógłby nas z tego dołu wyciągnąć. Jeden mógł się drugiego by chwytać, jeden po drugim próbować wchodzić do nieba, ale nikt nie mógł się tam dostać. Nie było takiej siły. Dopiero dzięki przyjściu naszego Pana Jezusa, dzięki Jego zwycięstwu, została możliwość otwarta wyjścia z tego dołu zagłady, aby być zawsze z Bogiem. On to uczynił, żarliwość Go przyprowadziła tutaj. Żarliwość o to, co stworzył Ojciec. Przez Jego ręce i dla Niego zostało to stworzone, dla naszego Pana. I przyszedł nas z powrotem odebrać diabłu. Dostrzegasz, jak wielką żarliwość miało Ciebie i o mnie? Przyszedł i do końca wykonał wolę Ojca. Nie załamał się w chwilach, kiedy Go wszyscy zostawili. Ojciec Go nie zostawił. Powiedział, uderzył w pasterza i owce się rozproszą, lecz Ojciec jest ze mną. Widzimy, że kiedy toczył bój w ogrodzie Getseman, to krew kapała mu aż na ten kamień. Na miejsce, gdzie się modlił, kapała z niego krew. To był rzeczywiście bój, on wiedział. Jedyny moment oddzielenia od Ojca, moment, kiedy wszystkie nasze nieprawości, grzechy zostaną złożone na Niego, to nie było wcale przyjemne. Mieć w jednej chwili na sobie wszystkie nieprawości. Często ludzie nie potrafią znieść nieprawości kogoś drugiego już. Nie potrafią z tym żyć. A na Jezusa zostały złożone wszystkie nasze grzechy. Od początku do końca. I grzechy każdego człowieka, który był na ziemi. Cokolwiek nie uczynił. On to wziął na siebie. Co sprawiło, że wziął to wszystko na siebie? Żarliwość. Był tak żarliwy, żeby nas zdobyć dla Ojca. Pokazał tą żarliwość w każdym jednym momencie, kiedy toczył bój, kiedy walczył i zwyciężał. Kiedy było mu smutno, to co się stało z Janem. Jan przyszedł, aby co? Przygotować dla niego drogę. Przyszedł, aby przygotować ludzi, żeby nie zostali przeklęci przyjściem tak świętego Pana. Boga, który przyszedł na spotkanie z człowiekiem. I Jan został ścięty. Popatrzmy. Wychodzi jeden człowiek, Jan, naprzeciw wszystkich ludzi i zaczyna mi głosić chrzest upamiętania, aby się upamiętali z grzechów swoich, ponieważ ma nadejść ten, któremu nie jest godzien nawet rzemyka u sandałów rozwiązać, który umarł za Jana także. Przygotowywał drogę dla Jezusa, a później był szczęśliwy, że Jezus wzrasta, a on maleje, że ludzie widzą Jezusa Zbawiciela, że Jan nie zasłania sobą Jezusa, lecz kieruje ich do Jezusa, aby byli tam, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest szczęście i wyzwolenie od wszystkich zagrożeń, jakie diabeł przyniósł tu na ziemię z grzechem naszym włącznie. To uczynił dla nas Pan. Nie zawahał się dotknąć brudu tej ziemi. Był czysty, święty. Bogiem był w niebie i przyszedł, stał się ciałem. Słowo stało się ciałem. Zamieszkało między nami wśród brudów. I popatrzmy, faryzeusze mówili, jakżeż ty możesz być tam, wśród grzeszników? On przyszedł do kogo? On powiedział, tylko chorzy potrzebują lekarza. Nie miał względu na to, co będą ludzie. Oni mówili, miał jeden tylko wzgląd. Uratować. Wyrwać z paszczęki temu lwowi te baranki, które on porwał. I co zrobił to, prawda? Dokonał to tak rzetelnie, że dzisiaj dzięki temu, co on uczynił, jesteśmy tutaj. Dzięki jego miłości, dzięki jego żarliwości dzisiaj jesteśmy tutaj. Bo gdyby nie jego żarliwość do końca, aż do krzyża, nie byłoby nas tutaj. Któż by nas wyrwał z paszczęki tego lwa diabła? Któż jest mocniejszy od diabła? Czasami człowiekowi się wydaje, że jest mocniejszy od diabła. Diabeł by nas przygniótł cząstką swojej mocy i siły. Tyle znaczymy, ale dzięki Jezusowi jesteśmy silni i możemy zwyciężać. wszystkie pokuszenia diabelskie. Dzięki Jego miłości. Popatrzmy, co chce nam Bóg dać. Bóg chce nam dać miłość do Jezusa. Jezus musiał sobie zdobyć tą miłość, prawda? Tak jak się zdobywa oblubienicę. Okazał, że żarliwie kocha nas swoją miłością, oblubieńca, prawda? Przyszedł, zdobył nas sobie, wyrwał nas z tej ciemności. To tak jak Bóg mówił, że widziałem na pustyni Ciebie leżącą, byłaś naga, we krwi. Kiedy przechodziłem obok, zobaczyłem Cię. Przyoblekłem Cię, ozdobiłem Cię, abyś została moją żoną. Tak mówił Bóg do Izraela. To samo uczynił z nami Jezus Chrystus. Przyszedł nas sobie zdobyć i otworzone zostały wszystkie kosztowności, skarby nieba, aby oblubienica barankowa była przyozdobiona w te skarby, w te perły nieba, w miłość, radość, pokój, łagodność i wytrwałość, wstrzemięźliwość. To jest coś, co uczynił nasz Pan, abyśmy Go miłowali. Diabeł chce zamknąć drogę człowiekowi. Zasłania mu jak tylko może oczy na Jezusa, aby nie skierowały się te oczy na Jezusa, na miejsce, gdzie zwycięstwo jest dla każdego człowieka. Ponieważ Jezus jest mocnym Panem. On powiedział, że jest większym od tego, który jest tu na świecie. Dlatego diabeł tak stara się zasłonić człowiekowi Jezusa. Jezus powiedział, kto mnie miłuje, przykazania moje wypełnia. Jak ja mogę pokochać Jezusa? Popatrzmy, że nawet wśród zwierząt samice obserwują samców i patrzą, który jest silniejszy, a silniejszego wybierają na partnera. Wśród ludzi oblubienica patrzy na tego, który będzie jej oblubieńcem i musi go pokochać. Rzadko się zdarza, żeby ktoś wziął sobie męża, a tak sobie, ach, chce go kochać. Prawda? Jezus nam się okazał w swojej chwale, żebyśmy wiedzieli, kogo kochamy, jak wiele On dla nas znaczy, jak żarliwie powinniśmy oczekiwać na Jego przyjście, na przyjście naszego oblubieńca Jezusa. On uzyskał zwycięstwo. Żarliwość o dom Twój pożera mnie aż do dzisiaj. Widzimy, jak Jezusa pożera żarliwość o Jego dom. Dzisiaj też to widzimy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 4 rozdział. 34 wiersz. Pan Jezus powiedział takie słowa, kiedy rozmawiał z tą kobietą, z Samarytanką, powiedział tak: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. To był pokarm dla naszego Pana. Pokarm, który dawał mu siły wypełnić wolę Ojca. A wolą Ojca, jak czytamy w innym miejscu, było to, żeby co? Żeby zachował nas dla Ojca. Abyśmy mogli być na tej uczcie weselnej razem z naszym Panem. Pokarmem dla Jezusa było to, wykonać wolę Ojca. Chcę, żebyśmy to obserwowali. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Pokarmem moim jest wykonać wolę Twoją. Pan Jezus w pewnych momentach kieruje te słowa i do nas. Mówi: zaprawdę, będą tylko ci, którzy wypełnili wolę Ojca. Co jest dzisiaj naszym pokarmem? Wypełnić wolę Ojca. Czy jest jakiś pokarm zastępczy? Nie ma. Nie ma innego pokarmu. Jeżeli człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, ochrzcił się w Jego imię i zaczął podążać drogą oblubienicy, chce żyć, musi wypełniać wolę Ojca. Wtedy będzie silny. Będzie miał tą prawdziwą żarliwość o dom Boży. O wszystko, co dotyczy Bożego domu, o cały Kościół, nie tylko o miejsce, w którym się znajduje, o cały Boży dom, gdziekolwiek się znajdzie, to wszyscy ci, którzy wyznają, że są chrześcijanami, będą dla Niego pragnieniem, aby razem iść do Boga. Gdziekolwiek wejdzie, to dla Niego nie będzie obojętne, że teraz są tam ludzie, których nie zna. Oni co prawda też się modlą do Boga, ale On ich nie zna. Jednakowo żarliwie będzie miał staranie. Kiedy zobaczy, że oni wielbią Boga szczerze, będzie się cieszył i radował. Tak jak Barnaba cieszył się i radował, że w Efezie tak wielbili Boga. Lub będzie się smucił i napominał, kiedy zobaczy, że nie ma tamtego. Że nie zrobi czegoś tak głupiego, że odwróci się, powie: no, co mnie to obchodzi? Ostatecznie to nie jest moje miejsce. Mój zbór jest w całkiem innym mieście, a może w innym miejscu, w innym regionie. Przecież to są ludzie, którzy sami sobie niech jakoś poradzą. Żarliwość o dom. Co jest domem Bożym? Wszyscy wierzący na ziemi, tak? To jest dom Boży. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. To nie jest żarliwo o pokój Twój, która mnie pożera. O kuchnię, która mnie pożera. Lub o toaletę, która mi pożera. Ale o cały Boży dom. I to musi dotykać każdego z nas. Dlatego, jeżeli wejdziesz gdziekolwiek i będziesz miał taką żarliwość w sobie, to jest obecność Twego Pana, który pokazuje, że tak jak żarliwie miał staranie o nas, tak dzisiaj przez Ciebie i przeze mnie chce żarliwie mieć staranie o innych. Dlaczego może to być w nas? Dlatego, że kochamy Jezusa. Widzisz człowieka, ten człowiek może być w różnym stanie. Jest Ci ciężko w środku, kiedy jest to zły stan. Jest Ci tak wspaniale, kiedy to jest dobry stan. Czasami chciałbyś pomóc. Nie możesz dotrzeć do tego człowieka. Jest tak to potrzebne nam. Musi każdy mieć to uczucie. Musi mieć to uczucie. To jest coś tak ważnego, skoro Bóg powiedział, że ten, który jest domownikiem w normalnym domu i nie ma starania o współdomowników, ten jest gorszy od niewierzącego. Skoro dotyka się to rzeczy tego świata, to tym bardziej musi się dotykać Kościoła Jezusa Chrystusa. Musisz być żarliwy. Jak się zaczyna żarliwość? Jezus był żarliwy o siebie, aby nie dać się zwieść diabłu. A potem był żarliwy o wszystkich, którzy go otaczali, aby oni nie zginęli. I Paweł tą samą lekcję dał Tymoteuszowi. Mówi, miej staranie o siebie, abyś się zachował w czystości, aby inni mogli być przez ciebie zbawieni. Tak bardzo jest to nam potrzebne. W każdej chwili. 5 rozdział, 30 wiersz Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział tak. Nie mogę sam z siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mi nie posłał. I to jest następna lekcja, którą Pan nam udzielił. Jezus powiedział, bądźcie naśladowcami moimi. Prawda? Bierzcie na siebie codziennie swój krzyż. Idźcie i naśladujcie mnie. Popatrzmy, co naszym zadaniem powinno być? Wypełniać wolę Ojca. Ja mogę mieć różną wizję Kościoła. Ale prawdziwa wizja to jest taka, jaką ma Bóg. Według Bożego Słowa mam żyć dla Boga. Nie ja, co bym chciał uczynić. Nie jak mi się to wydaje. Ale tak jak Bóg chce. Widzimy, wiele działania jest pustego, bo ludzie chcą coś zrobić dla Boga, ale nie według Bożej woli. Ale jeżeli to jest według Bożej woli, to jest to czyste i święte. Jest to nieskalane. I człowiek nie robi czegoś sam siebie, ale pyta się Boga i wie, że to jest od Boga, ponieważ raz, że mu Boże Słowo potwierdza, a drugie, że Duch Święty prowadzi go i daje mu poznanie. To jest tak dobrze wiedzieć, że żarliwość nasza to nie może być żarliwość taka, jak czasami jest tego świata, że usłyszeli, że komuś źle się dzieje, a więc wszyscy się złożyli i posłali mu. Są żarliwi, prawda? Chcą mu pomóc. Ale jaka jest wola Boga? Bóg mówi, że uczynki bez miłości nie mają dla Boga znaczenia. Musi przyjść miłość do Jezusa Chrystusa. I zbudowane to na miłości do Jezusa Chrystusa dopiero ma dla Boga znaczenie. My musimy najpierw miłować Chrystusa, ale musimy wiedzieć, za co Go mamy miłować. A więc pierwsza lekcja dla człowieka jest, kim jest Chrystus, co On dla nas uczynił, jak otworzył drogę do Ojca. On jest tą nową drogą do Ojca. Co On dla nas uczynił, kim On dla nas jest. Jest oblubieńcem naszym. I teraz chcesz być Jego oblubienicą, chcesz być cząstką? Jeżeli chcesz, to słuchaj, co On do ciebie mówi. Tak jak powiedziane jest, że jak ma być porządek między mężem i żoną, tak przygotowanie dzisiaj na ziemi mamy między Jezusem a nami, jak my dzisiaj słuchamy Jezusa. Tak bardzo jest ważne. Miłując Go, będziemy gotowi słuchać Go i wypełniać Jego słowa, ponieważ chcemy być z Nim. Oblubienica przygotowuje się na spotkanie ze swoim oblubieńcem. Pieśń nad pieśniami jest tak piękną księgą. Ona mówi, jak oblubienica kocha swego oblubieńca. Kiedy w pewnym momencie nie zrobiła tego, co on chciał, on stał u drzwi, pukał. Ona nie wstała. Później on odszedł. Ona biegała, szukała go, pytała, rozpytywała się o tego, którego kocha, czy ktoś go nie widział. Oczekiwała na przyjście, żarliwie, ponieważ miłowała go. Sławiła swego oblubieńca. Ona się chwaliła oblubieńcem, jaki on piękny, jak doskonały. Wszystko jest w nim doskonałe i piękne. My też możemy się dzisiaj chlubić naszym oblubieńcem Jezusem. Dla nas on to wszystko uczynił, to wszystko on dla nas uczynił. Dla mnie i dla ciebie. Co dzieje się z oblubienicą? Tak bardzo jest ważne, żebyśmy zrozumieli, dlaczego jest nam potrzebna żarliwość o nas nawzajem. Dlaczego? Dlatego, że chcemy nawzajem wyjść na spotkanie oblubieńca. Ale ty i ja musimy być czyści. Musimy mieć czyste, nieskalane szaty na sobie. Musimy być gotowi na spotkanie. Chcesz być z Jezusem. Popatrzmy, jak Pan Jezus powiedział, jak mamy mieć staranie o zgromadzenie, w którym przebywamy. Aby w tym zgromadzeniu nie było czego? Obłudy, kłamstwa, fałszu. Aby nie było nienawiści i złości. Aby zgromadzenie było czyszczane z tych rzeczy. Maciek czytał, jak Paweł mówił w liście do Tymoteusza, karć, grom i napominaj. Aby wzrastali w miłości, aby korzystali z Bożych darów. Żarliwość to sprawia. Jeżeli człowiek nie ma żarliwości, mówi, a co mnie to interesuje? Zaśpiewamy sobie parę pieśni, opowiemy sobie słowo, później się trochę pomodlimy i pójdziemy sobie do domu. Co mnie ostatecznie obchodzą inni? Pokażę swoim życiem. Może tego nie powiedzieć, ale człowiek, który nie potrafi sobie z tym poradzić, który będzie aż się trząsł w sobie, ponieważ będzie widział, że zgromadzenie nie rośnie, nie przygotowuje się na spotkanie ze swoim Panem, ten człowiek po prostu nie będzie mógł wytrzymać. Dlatego wzór Nechemiasza jest tak wspaniałym wzorem. On już w końcu złapał i zaczął wyrywać im włosy, żeby oni w końcu się upamiętali. Przecież Bóg jest Bogiem. Jak oni mogą tak stać przed Bogiem? Bóg jest wielki. Ja mówię, że kiedy stajemy przed Bogiem, to musimy mieć świadomość, kim jest nasz Bóg. Że On stworzył cały wszechświat i nas stworzył. Nie możemy stać z ręką w kieszeni albo się drapać po głowie, czy cokolwiek, ponieważ to jest Bóg. Chwałę się oddaje prawdziwie, całkowicie. Całym sercem, nie tylko zewnętrznie, zewnątrz też, ale całym sercem. To jest Bóg, to jest nasz Bóg. A teraz mówimy, Panie Jezu, to jest Twój oblubieniec. Możesz o nim mówić z miłością, ponieważ on cię oczyścił z twoich grzechów. Lub możesz mówić o jakimś tam Panu Jezusie. Możesz mówić, no ja wiem, że Jezus był na ziemi. Ja wiem, że on chodził po tej ziemi. Ale czy on jest twoim oblubieńcem? Czy go kochasz? Czy słuchasz go? Czy pokazujesz całym sobą, że jest twoim oblubieńcem? Cenisz jego słowo, a nie słowo wilka. Nie interesuje cię to, co kłamie ci wilk. Co próbuje zatynkowywać, jak powiedział Jezus Chrystus. To są tynkarze, oni otynkowują walący się mur, mówiąc, że on jeszcze postoi. Lecz Pan przyjdzie, jak złodziej powiedział. Bądź gotowy, abym ci nie zaskoczył, kiedy przyjdę. Panny mądre były przygotowane, tak? Żarliwość to powoduje. Popatrzmy, jest coś takiego, brat twój zgrzeszył. Jest ci ciężko. Chciałbyś coś zrobić. Boisz się go napomnieć. Boisz się, bo przychodzi ci taka myśl, że on odejdzie i powie, a to ja pójdę sobie gdzie indziej. Próbujesz walczyć to innym sposobem. Próbujesz mówić słowo na ten temat. Patrzysz, nie ma reakcji. Nie reaguje na słowo. Próbujesz modlić się na głos przy nim, poruszając temat grzechu, który on robi. Patrzysz, on nadal nie reaguje. Nie możesz sam sobą wytrzymać. Zaczynasz upadać w ruinę. Zaczyna ci być źle. Nie potrafisz już normalnie żyć jako chrześcijanin. Dlaczego? Dlatego, że widząc twojego brata w upadku, nie napomniałeś go. Ponosisz konsekwencje jego grzechu. Odbierasz to sam na sobie, dlatego i ty stajesz się ruiną, ponieważ wziąłeś ten udział. Ponieważ żarliwość o dom Boży powinna w nas sprawiać nie grzesz. Oto napominam cię, nie grzesz. Widziałem, jakżeś to robił. Przestań to robić. Nie rób tego więcej, ponieważ Bóg nas kocha. Jezus nas umiłował i zdobył nas sobie na własność, abyśmy nie ginęli. Dlaczego wielu wierzących, gorliwych chrześcijan ginie później? Dlatego, że stają się współudziałowcami grzechów innych. Dlatego Paweł mówił do Tymoteusza i do innych swoich uczni: nigdy nie stawajcie się współudziałowcami grzechów innych. Raczej karcie, napominajcie i gromcie, aby nie być współuczestnikiem tego grzechu. Co może to we mnie sprawić? Miłość do Jezusa. Prawda? Bo ja chcę być z Panem. Ja muszę mieć staranie. Kiedyś Jezus, Bóg powiedział: oto ustanawiam Cię stróżem, abyś trąbił, kiedy ja Ci każę zatrąbić. A kiedy nie zatrąbisz, to wtedy staniesz się współudziałowcem grzechu tego, któremu miałeś o tym powiedzieć. Mocne, prawda? Co może sprawić, że ja tak będę żył? Że bardziej dla mnie będzie znaczyła miłość Chrystusa do mnie i miłość do Ciebie, niż nasz wspólny stosunek. Że będziemy nadal przyjaciółmi na przykład. Więcej będzie dla mnie znaczyło, żebym ja żył z Panem i żebyś Ty się upamiętał, lub dla Ciebie powinno mieć to samo znaczenie. Jeżeli mnie tak zobaczysz, powinieneś przyjść i powiedzieć: słuchaj, grzeszysz. To jest grzech, to jest nieprawość. Pokutuj. Chcę, pomogę Ci. Będziemy razem starać się walczyć o tą sprawę. To jest miłość. Obłudna miłość odwraca się i mówi: co mnie to obchodzi? Ważne, żebym ja tylko żył z Bogiem. Widzimy tą żarliwość? To jest żarliwość naszego Pana Jezusa. Ona nas ma pożerać. Ona ma nas dogłębnie w środku pożerać. To ma być coś, co nie znajdzie zaspokojenia, jeżeli ja nie będę miał starania o dom, w którym jestem cząstką, jednym z kamieni tego domu. Nie będę miał starania o to, żebym ja był mocnym w tym podtrzymywaniu innych, tych słabszych kamieni, ale by jeszcze bardziej inni mogli wzrastać do doskonałości. To jest nasze zadanie dzisiaj na ziemi. Grzechem jest nieżycie w ten sposób. Jakub powiedział: jeżeli kto umie dobrze czynić, a nie grzeszy, nie czyni, to już grzeszy. W Jezusie dane nam zostało od Boga czynić dobrze. My musimy tak żyć, aby ten świat naprawdę zobaczył, że jesteśmy jedno, że nie wygłupiamy się w jakiś sposób, mówiąc: a tamci są źli, a tamci jeszcze gorsi, a jeszcze tamci, a my jesteśmy najlepsi. Świat mówi: no to każdy tak mówi, że my jesteśmy najlepsi. Jedni mówią: pójdź tam, drudzy: pójdź tam. Jeżeli naprawdę widzisz, że tam jest źle, a wiesz, że Bóg cię tam posyła, to idź, powiedz. Jeżeli naprawdę jesteś przygotowany i sam nie żyjesz w grzechach swoich, to pójdź i powiedz. Nie bój się. Nawet umrzeć dla miłości to nie jest szkoda. To jest coś, co możemy najbardziej wartościowe mieć dla siebie. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. To jest tak bardzo cenne. Musimy mieć o siebie nawzajem staranie. To staranie wypływa z miłości. To jest staranie o to, abyśmy karmili się dobrym pokarmem. To jest staranie o to, abyś Ty widział, że nie żyjesz tylko dla siebie, że nie jesteś tylko członkiem jakiejś religii, ale jesteś częścią Kościoła Chrystusowego i przyszło Ci żyć dla Chrystusa albo dla diabła, jeżeli nie będziesz żył dla Chrystusa. Nie można z dwóch stołów naraz spożywać. Człowiek, który wchodzi do Bożej świątyni, do Bożego miejsca i zaczyna spożywać z tego stołu, nie może zarazem, wychodząc z tego miejsca, iść do tego świata i z niego także spożywać. Żyć po części jak oblubienica i jak wszetecznica. Musimy mieć tą żarliwość. Ona nam doda sił i odwagi. Oczywiście, ona nas będzie zjadać w środku. Będziemy czuć to jak ból, jak coś wewnętrznego, co rozrywa nas normalnie. Nie będziesz mógł znieść, kiedy ludzie siądą. Pamiętam, jak byłem kiedyś na takim zgromadzeniu i to pierwszy raz wtedy przeżyłem to. To było, nie będę mówił nawet jakiego zboru, zgromadzenie. I zgromadzenie domowe. Jeden zaczął grać na gitarze, ktoś tam sobie jadł, ktoś tam sobie rozmawiał w kąciku, jedni zaczęli śpiewać Bogu. To było straszne i w tym momencie spadł na mnie tak wielki smutek. Normalnie nie mogłem z tym smutkiem sobie wytrzymać, aż w końcu powiedziałem, że Bóg się tym brzydzi i nie chce tego. I zobaczyłem szczęśliwy, że przyjęto to napomnienie i że przyszło do opamiętania i pojawiła się bogobojność. Że oni wtedy wszyscy zwrócili się do Boga, a wręcz obok siedział mnie taki młody brat i powiedział: ja też to czułem. On to samo odczuwał w tym momencie, że to było straszne, co się działo, że Bóg na to spoglądał i teraz co, Bóg miał się w tym uwielbić? Przecież to było obrzydliwością. Ludzie, którzy przychodzą, aby oddać chwałę Bogu, to przychodzą oddać Mu chwałę. I wtedy wszyscy jednomyślnie, jednymi usty oddajemy Bogu chwałę. Po to tu przyszliśmy. A jeżeli ktoś przychodzi w innym celu, co mamy z tym zrobić? Musimy coś z tym zrobić. Diabeł się tylko pewne rzeczy boi. Konsekwencji dzieci Bożych. Dopóki dzieci Boże nie są konsekwentne, to on przysyła swoje sługi i sługa diabelski zasiada sobie spokojnie pośród dzieci Bożych i czuje się bezpiecznie. Nikt mu nic nie zrobi. Nawet jak będą widzieć, że on ostatecznie nie chwali Boga, to mu nic nie powiedzą, bo nie wypada. Dzisiaj nie wypada. Prawda? Dostrzegamy to. Dzisiaj nie wypada komuś powiedzieć, że źle żyje. Nie wypada mu powiedzieć, że on nie miłuje Chrystusa. To tak, no przecież on mógłby się obrazić. A my chcemy z wszystkimi żyć w pokoju. Czy taki pokój przyniósł nasz Pan? Jezus powiedział, jaki pokój przyniósł? Jaki? Że brat będzie przeciwko bratu. Że ojciec będzie przeciwko własnemu synowi. Matka przeciwko córce. Córka przeciwko matce. To jest pokój, który przyniósł nasz Pan. Dlaczego? Że jedni będą żyli, kochając Jezusa i żyjąc dla Niego. I będą solą dla tych, którzy tak nie żyją. Będą ich przypiekać i oni będą przeciwko nim występować. Tak sobie mówiliśmy ostatnio, nie mogąc dotknąć Boga, będą atakować Jego dzieci tu na ziemi. Ale lepiej, żeby nas atakowali, niż mielibyśmy być przyjaciółmi tego świata i zginąć razem z tym światem. My musimy mieć żarliwość o Dom Boży. Musimy tak jak Paweł, musimy tak jak Tymoteusz i inni żarliwie o to walczyć, aby Dom Boży chodził w czystości. To jest tak bardzo ważne dla nas. Otrzymaliśmy takie trzy wskazówki na temat naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On był żarliwy o nas, bo my jesteśmy Jego domem, że przyszedł wypełnić wolę Ojca, prawda? I że czynił to, co usłyszał od Ojca. I my tak samo mamy postępować. Poznawać wolę Ojca, aby ją czynić w Domu Bożym. Aby czynić to, co jest miłe Bogu, a będziemy bezpieczni. Będziemy zawsze bezpieczni. W Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale, chciałbym, żebyśmy otworzyli. 9 rozdział od 57 wiersza. Zwracajmy na to uwagę, to jest tak bardzo, bardzo nam potrzebne. Lekcja, którą udziela nam Jezus Chrystus. On jest naszym jedynym nauczycielem, nie ma innego nauczyciela. Każdy nauczyciel, który chciałby głosić inną prawdę, nie należy do Jezusa. Tylko to, co głosił Jezus, możemy my głosić dzisiaj. Od 57 wiersza. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do Niego, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do Niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za Mną. A ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać Ojca Mego. Odrzekł Mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za Tobą, Panie. Pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czy widzisz to, bracie i siostro, co dzisiaj teraz przeczytałem z tego słowa? Czy dostrzegasz moc działania naszego Pana? Konsekwencje działania? On nie pozwalał cielesności zająć miejsca, ani cząstce. On powiedział, że człowiek, który chce pójść za Bogiem, musi zostawić wszystko i pójść za Bogiem. Jeżeli będzie chciał coś za sobą ciągnąć, nie będzie się nadawał do Bożego Królestwa. Dlatego widzisz tylu upadających chrześcijan. Dlatego widzisz tylu ginących chrześcijan. Gdyż oni nie znają prawdy o Jezusie. Nie wiedzą, jaki jest Jezus. Jezus wymaga od nas całości nas. Ducha, duszy i ciała. Nie zgadza się na cząstkę człowieka. Nie zgadza się na jakąś połączenie, jakąś powiedzmy, nie wiem, okropność połączenia człowieka pobożnego z wszetecznym. Nie zgadza się na to. Jezus powiedział wyraźnie, każdy, kto by się oglądał wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego, a Ty idź i głoś Królestwo Boże, żyj dla Pana. A gdybyś się oglądał wstecz na swoje stare życie stale i stale ciągnął je za sobą, stale powracał do pewnych rzeczy, popatrzmy, jak Jezus mocno to zaakcentował, wielu może by to nie zrozumiało, kto nie miałby w nienawiści matki, ojca, syna, brata, córki. Nie może być uczniem moim. Jak mocne to musi być pójście za Jezusem. Co to znaczy nienawiść? To zostawienie w tym. To nie znaczy nienawiść taka cielesna. Zostawił i poszedł za Chrystusem. W całej pełni. Już nikt więcej nie będzie mu wyznaczał, jak żyć z Bogiem. Tylko Chrystus. I on będzie żył dla Chrystusa. To jest bogobojne przyjście do Pana. To jest prawdziwe, szczęśliwe przyjście do Pana. To jest bezpieczne przyjście do Pana. Wielu ginie dlatego, że nie przyszli tak do Pana. Że w jakiś sposób podano im Ewangelię cukierkowatą. Ewangelię o takim cukierkowatym Jezusie, który cokolwiek by się działo, wszystko jest w porządku, ja za Ciebie już zapłaciłem, jesteś zbawiony, sprawa jest załatwiona. Już nie musisz się wiele martwić. Jezus mówi, od dzisiaj, kiedy chcesz pójść za mną, na moje zawołanie, zaprzyj się samego siebie i idź za mną. Wtedy będziesz bezpieczny. To jest najbezpieczniejsze wyjście do Chrystusa. I to jest dzisiaj jeszcze, jest taki wspaniały czas, że dzisiaj też może człowiek ruszyć za Panem. Że może się zerwać i pójść za Jezusem, umiłować Go ponad to wszystko i być szczęśliwym. Czy docierają do Ciebie te słowa? One są tak bardzo cenne. Tak bardzo są potrzebne nam. Nie możemy zaprzęgnąć się do tego pługa, wziąć na siebie to jarzmo, to brzemię, a zarazem oglądać się wstecz, stale wstecz. Czy rozumiesz to? Chcesz być z Jezusem. Musisz tak żyć. Wtedy będziesz gotowy żyć dla Pana. Będziesz gotowy wypełniać Jego słowa. Ponieważ już nikt nie będzie Ci w stanie zasłonić Chrystusa. Mocne słowa, które używali apostołowie, miały dać człowiekowi świadomość, kim jest Chrystus i jaka ma być oblubienica. Jezus, Paweł powiedział, oto postawiłem Ci jako oblubienicę czystą, jako pannę czystą. Żyj tak. Żyj tak do końca. Nie pozwalaj sobie na jakieś grzechy w tym wszystkim. I nie licz cały czas na to, że możesz grzeszyć dlatego, że jest łaska. Paweł mówił wyraźnie, łaska nie mówi, wolno Ci grzeszyć. Dlatego tak mocno do mnie dotarły też na podstawie te słowa, które mówiłem niedawno. O Szymonie, czarnoksiężniku. Tym, który uwierzył w Jezusa Chrystusa i który później chciał sobie kupić za pieniądze Ducha Świętego. Jak mu Piotr powiedział, módl się, czy nie mógłby Ci być odpuszczony ten grzech. I zrozumiałem w tym momencie, jak żyli apostołowie. My jesteśmy zbudowani na nauce apostolskiej. Oni naprawdę nie mieli względu na osobę. Ten człowiek był początkującym wierzącym. Dopiero zobaczyłem, że on się niedawno nawrócił. A tak mocne słowa były do niego skierowane. Dzisiaj padłoby, nie martw się bracie, wielu tak błądziło. Wielu się wydawało w ten sposób, że mogą postępować. Bóg jest dobrym Ojcem. Trzymaj się nas i będzie wszystko dobrze. Słowa mocne padły. Proś Boga, czy nie mógłby być Ci odpuszczony ten Twój zamysł? Bo może się tak zdarzyć, że Bóg Ci go już nie odpuści. Proś Boga, błagaj Go i szukaj Jego oblicza, abyś był czysty. Dlatego Jezus powiedział, że każdy z nas musi pójść za Jezusem na całość, umiłować Go i wtedy jest bezpieczny. Popatrzmy. W domu ojciec, który wie, że zajmuje pozycję głowy domu i wie, że na nim spoczywa obowiązek tego, co się w domu dzieje, ma o to stanowcze staranie. Nie zachowuje się w sposób taki, że dzieci wygłupiają się, żona gdzieś mu błądzi po kątach, a on w sobie się denerwuje i to przeżywa i nie weźmie tego w swoje ręce i nie zrobi z tym wszystkim porządek. Lecz ten, który prawdziwie wie, jakie zadanie ma w domu, weźmie swoje dzieci odpowiednio i swoją żonę i zaprowadzi porządek. Dlaczego? Dlatego, że je kocha. Dlatego, że wie, że to nie on ma się rozdrażniać, tylko ma być Boży porządek w jego domu. Czy widzimy to? Taka żarliwość ma być o dom, którym jesteśmy cząstką. Nie o to chodzi, żebyśmy się szarpali, widząc to zło, ale żebyśmy naprawiali te wyłomy. Żebyśmy byli naprawiaczami wyłomów tego, co się dzieje. i co widzimy, co nasze oczy widzą, że nie jest zgodnie ze słowem Ewangelii. W 1 Koryntian, 16 rozdziale, 22 wierszu, popatrzmy, to mówi następny apostoł Paweł. Znane nam słowa. Mocne są słowa prawdy, ale one pomagają nam stanąć na pozycji uczniów, prawdziwych uczniów Chrystusa. One dają nam podstawę, abyśmy na tej budowie, którą zbudował w nas nasz Pan, na miłości do Niego, tak postępowali. 16 rozdział, 22 wiersz. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranatha, Pan nadchodzi. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Czy taką żarliwość mamy o Dom Boży? Dzisiaj my tak samo, jak mieli nasi bracia apostołowie. Czy raczej pobłażamy ludziom? Widzimy, że ktoś nie miłuje Chrystusa, a opowiada bzdury o Jezusie. A my nie otwieramy naszych ust. Widzimy, jak okłamują, jak fałszywą Ewangelię głoszą o Jezusie Chrystusie. A my bratamy się z Nim. Mówimy, o, Ty jesteś moim bratem w Chrystusie. Czy tak postępuje dziecko Boże, które żarliwe jest o Dom Boży? Nie. Niech będzie przeklęty każdy, który nie miłuje Jezusa, który nie wypełnia słów Chrystusa, bo potem się poznaje miłość do Jezusa. Paweł powiedział, niech będzie przeklęty taki człowiek, który chce głosić Ewangelię, ale nie żyje według ich słów. Który chce mówić o Jezusie, ale nie żyje słowami Jezusa. Mówił Jezus, bójcie się kwasu. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Jaki to był kwas? To była fałszywa pobożność. Oni mówili o Bogu. Oni wiele modlitw składali przed Bożym obliczem. Oni lubili pozdrowienia, oni rzemyki sobie przedłużali modlitewne, żeby pokazać, jak są bogobojni. A Jezus mówi, strzeżcie się kwasu. Strzeżcie się tej fałszywej pobożności. Bądźmy i my dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Czas uczniostwa jest taki sam, jak był wtedy. Dzisiaj my musimy żarliwie powiedzieć słowa te prawdy. Niech będzie przeklęty każdy, kto nie miłuje Chrystusa. Kto nie chce iść i żyć według słów Chrystusa, a panoszy się po Domu Bożym. Który wchodzi do tego domu i chciałby w tym domu żyć. Popatrzmy, Jezus powiedział taką przypowieść. Powiedział tak. Uczta weselna została wyprawiona, goście zostali sproszeni i wchodzi król, gospodarz wesela, patrzy, a tu człowiek jeden nie ma szat. I podchodzi do niego i mówi, człowieku, ty nie masz szat, a ten człowiek go nie miał. I co wtedy czyni ten król? Woła sługi i mówi, zwiążcie go i wyrzućcie go precz na zewnątrz. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów. Nie pozostawia go w domu ze względu, że tam się udało mu dostać. Każe go wyrzucić na zewnątrz. Żarliwość o dom twój pożera mnie. Co sprawiło, że gospodarz wyrzucił tego człowieka na zewnątrz? Miłość o dom. Ponieważ, aby ten dom nie był zanieczyszczony. Czy rozumiemy to? To jest tak bardzo nam potrzebne. Czy z Ewangelii Łukasza chciałbym 19 rozdział. Potrzebujemy wiele modlitwy, boju modlitewnego przed obliczem Bożym, by żyć dzisiaj tak, jak Bóg chce, żeby żył Jego lud na tej ziemi, abyśmy żyli tak, jak Jezus chce, aby żyła Jego oblubienica. My dzisiaj musimy tak samo żyć. Nic się nie zmieniło. Jezus wczoraj i dziś na wieki ten sam. Nic się nie zmieniło. My musimy tak żyć. Patrzmy, Pan Jezus powiedział tu tak. To podobieństwo, które opowiadał Jezus Chrystus, pokazywało, że On odszedł na pewien czas. Dał pewnym ludziom pewne talenty, które mieli obracać i później powrócił i rozliczył ich. I byli tam wśród tych w Jego Królestwie tacy, którzy się zbuntowali przeciwko Niemu i którzy nie chcieli żyć w posłuszeństwie Jemu. I teraz słowa Jezusa, który wypowiada na końcu, mówi tak. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieliby mi ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Czy znasz takiego Jezusa? Czy widzisz takiego Jezusa gorliwego i żarliwego, który chce oglądać pomstę na nieprzyjaciołach swoich? Czy widzisz Jezusa, o którym jest powiedziane w Biblii, że kiedy przyjdzie, to po pędzie końskie będzie krwi, że On wypełni tą kadź Bożego gniewu i to wszystko się wyleje na tą ziemię? Czy widzisz takiego Jezusa żarliwego o to wszystko, gotowego przynieść oblubienicy wiano, jak ten wieniec, o którym powiedział Paweł, ale też wszystkim, którzy nie żyli w posłuszeństwie Jemu, zatracenie. I to Paweł powiedział też w liście do Tesaloniczan, w 2 Tesaloniczan, w 1 rozdziale, że to miejsce jest też przygotowane dla tych, którzy nie znają Boga i dla tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Czy znasz takiego Jezusa? To jest nasz kochany oblubieniec, który nas sobie zdobył na własność i który chce, żebyśmy byli w wieczności. My tego potrzebujemy. My bez tego nie możemy żyć, bo On by nie wymagał od nas niczego, co by nie było potrzebne, abyśmy byli z Nim w wieczności. Nic więcej ponad to, co potrzebne jest, On od nas nie wymaga. Dlatego przyszedł i dał nam wzór, jacy powinniśmy być, abyśmy my dzisiaj byli tacy. Chciałem jeszcze z Ewangelii Jana, z 13 rozdziału i z 1 wiersza. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Pan Jezus powiedział takie piękne słowa, że nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ja będę z wami aż do końca tych dni tu na tej ziemi. Ja będę zawsze z nami. To jest Pan, który miłuje nas. Miłość Jego jest tak doskonała. Jezus Chrystus. To jest tak nam potrzebne zwracać się do Niego z miłością. To nie może być ktoś, kto jest obok nas. To jest, musi być ktoś, kto jest w nas. Kogo kochamy. Jest powiedziane w Biblii, że kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. My musimy tętnić życiem dla naszego Pana dzisiaj tak samo, jak tętnili życiem inni przed nami. My musimy należeć do Niego cali. Dlatego Jezus powiedział, czy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie. Tak wielkie odstępstwo przychodzi na ziemię. Zwiedzenie i oszukanie. Ale ci, którzy umiłowali Bożą prawdę, nie zginą. Bóg daje poznanie swemu ludowi. Nie zginą. Będą wiedzieli, co to za czas i co się dzieje. Pan Bóg powiedział do nas tak, że On nas pierwszy umiłował i myśmy powinni miłować Boga. Jak? To jest taka Boża nauka z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest życie nasze. Miłość, która jest w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Tak jak powiedział Bóg, będę żył, to jest miłość. To jest Boża miłość. Ludzie mają różne miłości. Wiem, jak te miłości wyglądają, prawda? Potrafią dać komuś narkotyk, bo go kochają. Potrafią dać mu wódkę, bo go kochają. Potrafią różne rzeczy zrobić. Potrafią grzeszyć, dlatego że kogoś kochają. I to nie jest wcale miłość Boża. Miłość Boża nie zgadza się na grzech, ale ratuje człowieka. To jest miłość Boga. Jest często cytowany, prawda, ten tekst z Ewangelii Jana 3,16, abym tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Podoba się ten tekst i on wypisany jest na wielu miejscach. Jest to piękny tekst, rzeczywiście. Ale w tym tekście jest też powiedziane, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Kto wierzy w Jezusa i który wierzy Jezusowi, wiele tekstów można było czytać z Biblii, lecz słowa, które chcę dzisiaj, aby legły na naszych sercach, to jest to, że Jezus nas umiłował całym swoim sercem. On zostawił niebo i przyszedł na ziemię, abyśmy my mogli żyć. I od nas wymaga tego samego. Dzisiaj my musimy umiłować Jezusa całym sercem, zostawić świat i pójść za Panem. Musimy, jeżeli chcemy być. Jeżeli chcemy poświadczyć, że jesteśmy Jego oblubienicą. Jezus powiedział, że przychodzi władca tego świata, lecz nie ma nic On we mnie. I On w Tobie i we mnie też nie ma prawa nic mieć, ani cząstki. Wszystko, co jest w nas, musi przynależeć do Jezusa. On jedynie ma do nas prawo, jako oblubieniec do oblubienicy. Czas wesela przybliża się. Czas radości przybliża się. Musimy być gotowi. Bądźmy żarliwi o siebie. Ja wiem, że to jest ciężkie. Musi nastąpić jakiś przełom w człowieku, żeby zaczął czynić to, co mówi Bóg, żeby zrzucił siebie stare sposoby życia, ale żeby zaczął żyć według słów Bożych. Do mnie tak to dotarło, że w świecie nauczyłem się poruszać. Jednemu to wychodziło lepiej, drugiemu gorzej. Różnie to wychodziło. Jedni się dorobili majątków na tym świecie, drudzy nie, mniej. Prawda? Każdy się jakoś nauczył poruszać w tym świecie. Ale jak poruszać się w Królestwie Bożym? Nikt z nas nie wie. Pójdź do tego świata i spytaj się, jak się poruszać w Królestwie Bożym? Jak żyć, żeby być zbawionym? Co zrobić, aby stać się cząstką Jezusa? Gdy przychodzimy do Boga, Duch Święty daje nam poznanie Słowa, abyśmy wiedzieli, jak żyć w Królestwie Bożym. To jest Słowo, które mówi do nas o tym, jak mamy żyć tam, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy. Ponieważ tam jest Bóg Królem, a my staliśmy się współdziedzicami Jezusa. I teraz na podstawie tej Biblii poznajemy, jak mamy żyć. I musimy rzucić stare sposoby. Teraz ta Biblia jest dla nas wykładnią, jak mamy żyć, aby być z Bogiem. Dlatego czytamy ją i poznajemy. Dlatego jest naszą wielką wdzięcznością do Boga, że tak wielu ludzi może ją mieć w swoich rękach, że mogą ją otwierać i czytać. Miłujmy Chrystusa i poświadczamy naszą miłość i pragnienie bycia z Nim wypełnianiem Jego słów. Poznawajmy Jego słowa. Jeszcze przeczytam jeden tekst, ostatni. Pierwszego listu Tymoteusza. Chociaż mówię, wiele można byłoby czytać, ponieważ cała Biblia o tym mówi, o miłości Pana do nas i miłości Kościoła do Jezusa Chrystusa. 4 rozdział od 8 wiersza. A może wcześniej. 4. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niechaj Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został Ci udzielony na podstawie prorockiego rzeczenia przez złożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Amen. Chwała Bogu.
Psalm 10. Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili. Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni i znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził, nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Zabiegi jego w każdym czasie udają się, sądy twoje nie obchodzą go. Wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim, nie zachwieję się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Czatuje za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego. Oczy jego wypatrują nieszczęśnika, czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie. Czyha, aby porwać ubogiego, porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja i wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Mówi w sercu swoim, zapomniał Bóg. Zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Powstań, Panie, Boże, podnieś rękę swoją, nie zapominaj ubogich. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu? Mówić w sercu swoim, nie będziesz dochodził. Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Na tobie polega nieszczęśliwy, tyś pomocą sierocie. Złam ramię bezbożnego i złoczyńcy. Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było. Pan jest królem na wieki wieków, z ziemi jego zniknął poganie. Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie. Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, by człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu. Psalm 11. Przewodnikowi chóru Dawidowy. Zaufałem Panu. Jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry? Bo to bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, oczy jego widzą, powieki jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze jego. Psalm 12. Przewodnikowi chóru na oktawę psalm Dawidowy. Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem. Niech Pan wytępi wszystkie wargi sklebiające, język mówiący przechwałki. Oni mówią, przez język nasz jesteśmy mocni, wargi nasze są z nami, któż Panem naszym? Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych teraz powstanę, mówi Pan. Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Zachowaj nas od tego rodu na wieki. Bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. Psalm 13. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu. Codziennie? Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie, wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci, by nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go. By nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał, ja bowiem ufam łasce twojej. Niech się uraduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Psalm 14. Przewodnikowi chóru Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, ale Pana nie wzywają. Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest zrodem sprawiedliwym. Doznacie zawodów w zamyśle przeciw ubogiemu, gdyż Pan jest jego schronieniem. Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego. Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Psalm 15. Psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Psalm 16. Miktam Dawidowy, strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Psalm 17. Modlitwa Dawida, wysłuchaj, Panie. Sprawiedliwej sprawy zważ na błaganie moje. Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok mój. Niech oczy Twoje ujrzą prawość. Doświadczyłeś serce moje. Nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg Twoich, unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego. Wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją. Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas. Wypatrują, jakby powalić na ziemię. Podobny jest do lwa, żądnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana. Niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika. Ręka zaś Twoja od ludzi, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie. A skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 18. Przewodnikowi chóru, psalm sługi pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. Powiedział: miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam: niech będzie Pan pochwalony. I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały, zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Węgle rozżarzone płonęły przed nim, nachylił niebiosa i stąpił. A ciemna chmura była pod stopami jego. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Ciemności uczynił zasłoną swoją, rozpiął wokół siebie jak namiot masy wody, gęste obłoki. Z blasku przed nim występowały obłoki jego, grad i węgle ogniste, i zagrzmiał Pan na niebiosach, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich, wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata od groźby Twojej, Panie, od tchnienia gniewu Twojego. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mię z wód wielkich, wyratował mię od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego, bo mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej, przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich, przed oczyma Jego. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje, gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą i uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak łani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać. Padną pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode mnie. Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, a ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela. Wzywali Pana, lecz im nie odpowiedział. Starłem ich jak proch na wietrze, usunąłem ich jak błoto na ulicy. Wyratowałeś mnie z waśni ludu. Postawiłeś mnie na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny. Cudzoziemcy schlebiają mi. Cudzoziemcy upadają na duchu i drżąc wychodzą z twierdz swoich. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona skała moja. Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel. Bóg odpłaca za krzywdy moje i poddaje mi narody. Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół. Wynosisz mnie ponad przeciwników. Ocalasz mnie od męża gwałtownego. Przeto będę Cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. Zapewniasz wielką pomoc królowi swemu i okazujesz łaskę pomazańcowi swemu, Dawidowi i potomstwu jego na wieki. Psalm 19. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia? Któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Psalm 20. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje, Sela. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego. Przez potężną pomoc prawicy swojej jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, Królu nasz, pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.